Tydzień temu skończyliśmy opowiadanie historii rodziny Przymierza w takim gorzko-słodkim momencie. Jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, co Jakub przeżywał w ciągu 20 lat, które spędził u swojego teścia Labana. Kiedy uciekł z domu po całej tej sytuacji z oszukaniem swojego ojca i zanim wrócił, żeby znowu spotkać się, stawić czoła Ezawowi. To wszystko, co przeżywał, kiedy oszukał go jego własny teściu, kiedy jego żony później wdały się w taką gorzką rywalizację, kiedy musiał później stanąć przed swoim bratem, wiedząc, że być może przyjdzie mu zginąć i poradzić sobie ze swoim strachem. I widzieliśmy tą przemianę, którą przeżył Jakub. Widzieliśmy, że wyszedł z tego jako nowy człowiek i z nowym imieniem, bo zamiast uciekać, chować się za innymi, tak jak robili to wcześniej jego dziadek, jego ojciec, on postanowił stawić czoła temu i zrobić to z Bogiem. I dopełnił swojej części obietnicy, bo kiedy później wrócił do Betel, powiedział, że ponieważ Bóg mnie zachował przez cały ten czas, to teraz Bóg będzie moim Bogiem. Ale jak też pamiętacie, mówiliśmy, że w tym momencie, kiedy stawał przed Ezawem, kiedy stanął naprzeciw swojej rodziny, że jeżeli ktoś miałby zginąć, to on by zginął jako pierwszy, jednocześnie ułożył całą swoją rodzinę w sposób, który bardzo wyraźnie pokazywał, kto dla niego jest najważniejszy. Bo zaraz za sobą ustawił swoje dwie żony, które były właściwie służącymi, Lei i Racheli, i synów, które one mu urodziły. Później ustawił Leę i wszystkich synów, które ona urodziła, i razem z Diną, bo wiemy, że miał córkę. I dopiero na samym końcu, na najlepszym, najbardziej chronionym, najbezpieczniejszym miejscu postawił Rachelę i Józefa. Tą kobietę, którą naprawdę kochał, i tego syna, którego kochał najbardziej ze wszystkich. Więc jeżeli ktoś miałby zginąć, to najpierw zginąłby Jakub, później zginęłyby Bilha, Zylpa i ich synowie, później Lea i jej synowie, a Rachela i Józef mieli mieć jak największe szanse, żeby się uratować. I wiecie, to ustawienie musiało być czytelne dla wszystkich, dla całej jego rodziny. Kiedy ci chłopcy, kiedy te kobiety stały, oczekując na spotkanie z Ezawem, bo też nie wiedzieli, jak ono się skończy, oni dobrze musieli wiedzieć, jak ułożone są wartości ich ojca, ich męża. Kto jest najważniejszy w tej rodzinie dla Jakuba? I z pewnością ci młodzi ludzie, z pewnością te kobiety musieli sobie w ten sposób jakiś radzić. I najbardziej realną, najbardziej przewidywalną, najbardziej powszechną reakcją w takiej sytuacji jest gniew. Gniew na swojego ojca, któremu w rzeczywistości nie możemy nic zrobić, ale który cię zapomina, który cię odrzuca, który pokazuje ci wyraźnie, że nie liczysz się dla niego tak jak inni. I ten gniew synów Jakuba bardzo szybko wydobywa się na powierzchnię. Bo już w następnym rozdziale, kiedy czytamy historię rodziny Przymierza w Księdze Rodzaju, widzimy historię Diny. Diny, która zaczyna gdzieś zwiedzać okoliczne miejsca. Czytamy, że poszła, żeby zadać się z córkami, które tam mieszkały, z innymi dziewczynami, i zostaje zgwałcona. Jeden z książąt, w którym ja mieszkali, zobaczył ją, pożądał jej i zmusił ją do współżycia. I co było ciekawe, później, czy to pod wpływem poczucia winy, czy po prostu dlatego, że zobaczył, jaka Dina była, pokochał ją i chciał się z nią ożenić. Jakub dowiedział się o całej sytuacji, ale zaskakujące jest to, że nie robi nic. Bo wiecie, Dina była córką Lei, no nie była córka Racheli. Czyli Jakub dowiedział się o całej sytuacji, jego synowie byli gdzieś na polu i chociaż jako ojciec powinien stanąć w obronie swojej córki, nie robi nic. Kiedy jego synowie wrócili z pola, kiedy bracia Diny wrócili z pola i się o wszystkim dowiedzieli, ich gniew rozpętał się z jeszcze większą siłą. Sychem, bo tak się nazywał ten książę, który zgwałcił Dinę, chciał się z nią ożenić i co więcej, był na tyle szczery w swoich pragnieniach, może zadośćuczynienia temu złu, które uczynił, że właściwie wyszedł z ofertą do Jakuba, jego synów, po to, żeby się pojednać. Powiedzieli, zrobimy wszystko, co chcecie, tylko puśćmy to, zostawmy to za nami, pojednajmy się ze sobą i bądźmy przyjaciółmi. Mieszkajcie pośród nas. My będziemy się żenić z waszymi córkami, wy się będziecie żenić z naszymi córkami i będzie wszystko w porządku. I wtedy całą sprawę w swoje ręce biorą dwaj synowie Jakuba. Symeon i Lewi. Ruben był najstarszy, ale Rubena jakoś w tej sytuacji mocno nie widzimy. On się pokaże później. Natomiast gniew tych dwóch, Symeona i Lewiego, był olbrzymi. Bo oto oni idą do mieszkańców Sychemu i mówią, w porządku, możemy pójść na taki układ, ale wiecie, my mamy przymierze z Bogiem. I znakiem tego przymierza jest obrzezanie. I nie możemy żyć między wami, jeżeli wy nie będziecie obrzezani. Więc jeżeli zgodzicie się na to, żeby wszyscy mężczyźni, którzy żyją w waszym mieście, obrzezali się, wtedy wszystko będzie w porządku. Sychem, jego ojciec, być może zdecydowali ze wszystkich innych mężczyzn, którzy tam żyli, i wszyscy mężczyźni w tym mieście, w tym księstwie dali się obrzezać. I wtedy, trzeciego dnia, gdy czytamy, gdy ich ból był największy, Symeon i Lewi wpadli tam z mieczem i wszystkich wymordowali. Sięgnęli po znak Bożego Przymierza. Znak, który sam w sobie miał być święty, który miał być znakiem tego, że należą do Boga, i obrócili to w oszustwo, w wybieg, w zdradę ludzi, którzy zgodzili się ten znak wziąć na siebie. Wiecie, to jest takim odpowiednikiem, jak gdybyśmy my zorganizowali wielki chrzest i wszystkich tych, którzy chcieli się ochrzcić, utopili. To jest mniej więcej ta skala sięgnięcia po coś świętego i obrócenia tego przeciwko ludziom. Przeciwko tym, którzy mieszkali w Sychemie, a także przeciwko swojemu ojcowi. Bo czytamy później, że Jakub mówi im, co wyście uczynili, jak teraz ludzie będą myśleć o mnie. Oni nie mogli skierować swojej agresji bezpośrednio przeciwko Jakubowi, ale przez to, co zrobili, zaszkodzili mu bardzo wyraźnie. Bo Jakub mówi, teraz wszyscy będą nastawać na mnie, teraz wszyscy mnie będą za to obwiniać. Kiedy Jakub przenosi się z tamtego miejsca, kiedy rusza dalej w stronę Betelu i tam właśnie padły te słowa, że Bóg będzie moim Bogiem, czytamy o tym też, że umiera Rachela, umiera jego ukochana żona. Umiera, rodząc Beniamina, którego, jak pamiętacie, nazwała na początku Ben-Omi, co znaczy syn mojej boleści, podsumowując to, jak wyglądało jej życie. Jakub zmienia jego imię na Beniamin, co znaczy syn mojej prawicy, nie godząc się na to, żeby ten chłopak przez całe swoje życie był nazywany w ten sposób. Kiedy umiera Rachela, w sytuacji, znaczy, że jakby na scenie pojawia się Ruben, bo czytamy, że Ruben poszedł do Bilchy, czyli do służącej Racheli, i spał z nią. Czyli innymi słowy, idzie do kobiety, która była przynajmniej w sensie prawnym żoną jego ojca, i utrzymuje z nią stosunki seksualne. I wiecie, to nie chodzi tylko o jakieś eksperymenty seksualne dojrzewającego chłopca. Bo taki krok w gruncie rzeczy miał na celu znieważenie ojca. Kilkaset lat później, kiedy Absalom buntuje się przeciwko Dawidowi, przeciwko swojemu ojcu, doradca jego mówi mu wprost, idź do nałożnic swojego ojca i śpi z nimi, bo w ten sposób znieważysz Dawida. I dosłownie to samo zrobił Ruben wobec swojego ojca, kiedy poszedł do Bilchy. Bilcha była jeszcze związana z Rachelą, co tym bardziej ustawiało całą sytuację. I znowu nie bezpośrednio, ale zrobił coś przeciwko swojemu ojcu. Ruben, Symeon, Lewi, trzej najstarsi synowie, wyrazili swój gniew w destrukcyjny sposób. Ale największa tragedia oczywiście wydarzyła się kilka lat później. Czytamy, że Izrael, czyli Jakub, kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów. Wiecie, to jest zaskakujące, bo jak pamiętacie historię Jakuba i Ezawa, on dobrze wiedział, czym jest faworyzowanie jednego z synów i jak to się kończy dla rodziny. Ale mimo to wszystko, co on sam przeżył, mimo to jak on został potraktowany przez Labana, jak ułożyło mu się jego życie, sprawiło, że zapomniał o tym wszystkim, przez co sam przechodził, i powtórzył ten sam wątek w swojej rodzinie. Kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów. A bracia jego widzieli, że ojciec kochał go bardziej, i w związku z tym nienawidzili go. Wiecie, to był też taki gorzko-słodki dar, który Jakub dawał Józefowi. Z jednej strony faworyzował go, z jednej strony stawiał go nad innymi, ale jednocześnie ustawił go w sytuacji, w której wszyscy inni bracia nienawidzili go. Józef miał 10 starszych braci i główną rzeczą, która go z ich strony spotkała, była nienawiść. Józef jako nastolatek też był specyficznym człowiekiem. Wiecie, w ogóle Józef jest niesamowity w tej rodzinie, bo jak patrząc się na to wszystko, co tam się działo przez te 4 pokolenia, to aż się człowiek zastanawia, skąd się wziął taki jeden. Bo Józef w swoim życiu naprawdę był niesamowity w wyborach, które dokonywał, które widzimy później, szczególnie kiedy jest w Egipcie, w tym, jak traktował innych ludzi. Chociaż jako nastolatek na początku, powiedzmy, był trochę nierozsądny. No bo jeżeli ma takie sny, w których to bracia i cała jego rodzina kłania się przed nim i później z radością opowiada o tym wszystkim, to nie jest do końca rozsądne zachowanie, kiedy twoi bracia cię nienawidzą. Józef nie widział nic złego w tym, że skarżył ojcu na to, co robili bracia, bo czytamy wprost, że Józef o wszystkim donosił Jakubowi, co robili jego bracia. Więc jako dojrzewający chłopiec brakowało mu trochę rozsądku. Ale mimo to Jakubowi udało się go ukształtować na tyle, że w swoim życiu, w swoim postępowaniu, w swoim sposobie patrzenia na życie był człowiekiem prawym, jak to widzimy później. I pomyślcie teraz, o ile bardziej bolesna jest historia tej rodziny. Bo gdyby Jakub tak samo traktował wszystkich swoich synów, być może Józef nie byłby jedynakiem, który był tak prawy przed Bogiem. Być może wszyscy oni byliby równie oddani Bogu i Jego przymierzu. Natomiast oni poprzez swoją nienawiść, poprzez odrzucenie ze strony ojca, poszli w zupełnie inną stronę. Bracia nienawidzili Józefa. I któregoś razu Jakub wysłał go znowu z misją szpiegowczą, po to, żeby sprawdził, jak to bracia sprawują się przy wypasaniu owiec czy zwierząt, bydła, nie wiem dokładnie, co to było. Józef godzi się, bo przecież wcześniej też tak robił. I kiedy bracia widzą go z oddali, kiedy nadchodzi, mówią sobie, teraz jest okazja, żeby mu odpłacić. Teraz jest okazja, żeby się pozbyć jego raz na zawsze. Teraz jest okazja, żeby go zabić. Zaszkodzimy jemu i znowu zaszkodzimy naszemu ojcu. Najpierw Lewi i Symeon zabili ludzi, którzy chcieli pogodzić się z Jakubem. Później Ruben spał z żoną swojego ojca. Aż w końcu ich gniew, skrywany, w jakiś sposób niewyrażony, sięga tego momentu, że są gotowi zabić swojego brata po to, żeby wyrazić swoją nienawiść i zaszkodzić swojemu ojcu. I tak robią. Wrzucają go do studni, bo Ruben mówi, nie zabijajmy go od razu, wrzućmy go do studni, bo Ruben miał nadzieję go właściwie wyciągnąć z tej studni i uratować. Być może w ten sposób jakoś, nie wiem, zadośćuczynić przed ojcem za to, co zrobił wcześniej. Może w jakiś sposób zyskać łaskę czy przychylność swojego ojca. Ale kiedy Józef jest w tej studni, w pustym dole, czytamy, że bracia jedli posiłek, jak później się dowiadujemy, jedli ten posiłek słysząc, jak Józef woła do nich z dołu, żeby go wypuścili, żeby darowali mu życie. I plan Rubena krzyżuje Juda. Bo Juda, widząc nadchodzącą karawanę, mówi, wiecie co, nie zabijajmy go. Sprzedajmy go lepiej Midianitom, którzy zabiorą go do Egiptu i w ten sposób nie będziemy mieli na ręku krwi naszego brata. I tak robią. Sprzedają swojego brata, zbiorą jego płaszcz odświętny, który wcześniej dostał swojego ojca, rozrywają ten płaszcz i maczają w krwi po to, żeby zasugerować Jakubowi, że to jakiś dziki zwierz rozszarpał jego syna, a oni tylko znaleźli to, co po nim zostało. I z takim planem, z taką intrygą wracają do swojego ojca i czytamy, że Jakub był tym zdruzgotany. Kilka lat wcześniej stracił ukochaną kobietę. Żonę, Rachelę, jedyną, którą kochał. Teraz stracił syna swojego kochanego, tego, którego kochał najbardziej. I czytamy, że Jakub tak bardzo się zasmucił, że właściwie nie sposób go było pocieszyć. Że właściwie znowu wpadł w depresję, która będzie trwała blisko 30 lat. Gdzie wszystko, co się dzieje w jego życiu, będzie rozpamiętywał z perspektywy bliskich, których stracił. I chociaż jego synowie, jego córki próbowali go pocieszyć, on mówił, nie ma rady. Jeżeli o mnie chodzi, to ja właściwie mogę już umrzeć, bo nic dobrego mnie w moim życiu nie spotka. I teraz wydarzenie, to co się stało, to co zrobili bracia, sprawiło, że cała rodzina utknęła w niezwykle chorej sytuacji. Wyobraźcie sobie każde spotkanie rodzinne, każdy posiłek, każde święta, gdyby prowadzili życie podobne do nas. Ojciec, który jest pogrążony w depresji, w żałobie, który wszystko cały czas rozpamiętuje żonę i syna, którego stracił, i 9 innych braci, którzy patrzą na ciebie, bo wiedzą, co uczyniliście. Ale nikt z was nie może tego powiedzieć. Jedyny sposób, żeby zmienić tę sytuację, to przyznać się do potworności, jaką się zrobiło, ale nikt tego nie zrobi, bo to znaczy ściągnąć winę na samego siebie. Czyli żyjemy znowu w chorej tajemnicy, którą utrzymujemy, która sprawia, że cała nasza rodzina nie funkcjonuje tak, jak powinna być i nikt nie ma odwagi, żeby to zmienić. W takiej sytuacji można oszaleć. W takiej sytuacji można odejść od zmysłów i właściwie nie ma z tym dziwnego, że najłatwiej jest w takiej sytuacji uciec. I dokładnie to robi Juda. Juda ucieka z domu. Mówi, ja mam dosyć takiego życia i zupełnie zostawia całą swoją rodzinę, zostawia braci, zostawia swojego ojca za sobą. Czytamy, że wyprowadził się, odszedł od swoich braci i znalazł sobie innego sprzymierzeńca, przyjaciela, z którym później żył. Nie tylko znalazł sobie przyjaciela, ale znalazł sobie też żonę, którą pokochał, córkę Kananejkę, córkę okolicznego mieszkańcy, znaczy mieszkańców. Okay? zawarł z nią małżeństwo, urodziło się im 3 synów i wydawało się, że właściwie z pewnej perspektywy decyzja, którą on podjął, być może była najlepsza w tej sytuacji. Skoro twoja rodzina funkcjonuje w taki chory sposób i nie można tego zmienić, to może lepiej zostawić to za sobą i spróbować od początku, spróbować życie na nowo. Ale mimo to jego życie nie potoczyło się tak dobrze, jak miał nadzieję, jakby chciał. Najstarszy z synów Judy, czytamy, że czynił zło przed Panem i Pan sprawił, że zginął. Ponieważ wcześniej też wstąpił w związek małżeński z Tamar, zwyczajem było, że kiedy starszy brat nie spłodził potomstwa, to młodszy brat jakby przyjmował wdowę po swoim starszym bracie, współżył z nią po to, żeby wzbudzić potomstwo, tak to się w biblijnym języku mówiło. Chodziło o to, że syn, który się urodzi z takiego związku, prawnie będzie uznawany za syna starszego brata. I taki obowiązek spadł na Onana, na drugiego syna Judy, ale czytamy, że Onan nie zamierzał się z tego obowiązku wywiązać. Przeciwnie, robił wszystko, żeby do tego nie doszło, żeby Tamar nie zaszła z nim w ciążę. I czytamy, że w związku z tym Bogu tak bardzo się to nie podobało, że również sprawił, że Onan umarł. I popatrzcie teraz z perspektywy Judy. Stracił Era, starszego syna, stracił Onana, drugiego syna, ma jeszcze jednego syna, Szele, ale kiedy patrzy na Tamar i myśli sobie, ta kobieta wykończyła już 2 moich synów. Jeżeli dam jej teraz 3, to żadnego nie będę miał. I mówi, nie, nie, najpierw idź do swojego ojca i pomieszkaj tam z nim trochę, bo Szela, najmłodszy syn, nie jest jeszcze gotowy na to, żeby stać się twoim mężem. Jak dorośnie, to wtedy po ciebie pośle i będzie tak, jak powinno być. Ale czytamy w tej historii, że właściwie nie zamierzał tego robić. Że sięgnął po to rozwiązanie po to, żeby uchronić chociaż tego najmłodszego. Niedługo potem umiera jego żona. Czyli w krótkim czasie traci 2 synów i żonę. Chociaż uciekł od jednego cierpienia, właściwie życie, które jak potoczyło się jego życie, wcale nie było takie dużo lepsze, wcale nie było takie dużo wspanialsze. Tamar z drugiej strony orientuje się, że Juda wcale nie ma zamiaru spełnić swojej obietnicy, bo Szela już stał się młodym mężczyzną i mógłby zawrzeć związek małżeński, ale w jakiś sposób Juda w ogóle nie wykazuje inicjatywy, żeby ją zawołać, że dalej każe jej żyć jako wdowie w domu swojego ojca. W związku z tym dochodzi do wniosku, że musi wziąć sprawy w swoje ręce. I zaskakujące jest, w jaki sposób bierze te sprawy w swoje ręce. Czytamy, że wiedząc, że Juda będzie szedł razem ze swoim przyjacielem przez pewną miejscowość, bo szli, żeby odwiedzić swoje stada, które były akurat wtedy strzeżone, postanawia przebrać się za nierządnicę. Nierządnica to takie biblijne słowo na prostytutkę. Staje przy drodze, przy której będzie przechodził Juda. I wiecie, to nie był przypadkowy plan. Bo gdyby ona celowała w ciemno, nie wiadomo by, jak to się potoczyło. Ale ona, decydując się na taki drastyczny plan, prawdopodobnie wiedziała, że on ma bardzo duże prawdopodobieństwo się udać. Że być może to wcale nie był pierwszy raz, kiedy Juda po ucieczce z domu, po odejściu od swojej rodziny i prawdopodobnie po odejściu od swojej wiary, bo związał się z ludźmi z Kanaanu, być może nie pierwszy raz korzystał z usług prostytutek, być może nie pierwszy raz dawał wyraz takiemu sposobowi zaspokajaniu swoich męskich potrzeb. I rzeczywiście się nie pomyliła, bo kiedy tylko Juda ją zobaczył, nie wiedząc, że to ona, w bardzo bezpośredni sposób podchodzi do niej i mówi, chcę z tobą spać. Wiecie, Juda wcale nie krygował się, wcale nie zastanawiał się, jak teraz do niej podejść. On wiedział, co się mówi. I ona mówi, w porządku, co mi za to dasz? On mówi, przyślę ci koźle z mojego stada. Nawet wiedział, ile trzeba zapłacić. Ona mówi, ale zanim przyślesz to koźle, co mi dasz jako gwarancję? No, dam ci moją pieczęć, mój sznur i moją laskę. Ona się zgodziła, współżyli ze sobą i czytamy, że Tamar tego dnia zaszła w ciążę. I kiedy później Juda wysyła swojego przyjaciela z tym koźlęciem, żeby zapłacić i odzyskać swoją laskę, swój sznur i swoją pieczęć, to jest trochę tak, jakby zostawił swój dowód osobisty, żeby miała gwarancję, że tą zapłatę dostanie. Okazuje się, że tej kobiety nie ma. Nie ma, po prostu zniknęła. Jego przyjaciel pyta okolicznych mieszkańców, gdzie jest ta prostytutka, która tu stała. Mówią, tu nigdy nie było żadnej prostytutki. Nie? Wraca do Judy, mówi mu, co się stało. Juda mówi, no to nieciekawie, ale miejmy przynajmniej nadzieję, że nie wystawi nas na pośmiewisko ta kobieta. Nie? Że to wszystko się jakoś rozejdzie po kościach. No bo ona miała jego tożsamość w ręku. 3 miesiące później donoszą Judzie, że Tamar, jego synowa, która powinna żyć w żałobie, jest w ciąży. Czyli, najprościej myśląc, popełniła gdzieś cudzołóstwo. Musiała wdać się w jakąś relację z mężczyzną, zamiast czekać, aż Szela, najmłodszy syn Judy, dojrzeje i będzie mógł stać się jej mężem. I teraz popatrzcie, Juda właściwie ma gotowe rozwiązanie problemu swojego najmłodszego syna. Prawda? Tamar zawaliła. Tamar sama się jakby wyłożyła na tacy i teraz może pozbyć się jej, nie ponosząc żadnych konsekwencji. I z jaką lekkością mówi, w takim razie spalcie ją. W takim razie zabijcie ją. Skoro tak się zachowuje, to z taką kobietą moja rodzina nie będzie miała nic wspólnego. I kiedy właściwie Tamar jest wyprowadzana na śmierć, wysyła do swojego teścia ludzi zapytaniem, mówiąc, ojcem mojego dziecka jest mężczyzna, do którego należą ten sznur, ta laska i ta pieczęć. Czyli mówiąc wprost, ale to ty jesteś ojcem mojego syna. I wiecie, w tym momencie Juda staje przed ważnym wyborem. Bo w gruncie rzeczy jako mężczyzna, jako naczelnik rodu, jako człowiek bogaty i wpływowy, mógł pójść dalej swoim planem. Mógł tak tym wszystkim zakręcić, żeby posunąć się do morderstwa i ukryć to, co się stało. Albo mógł uznać swoją winę i przyznać, że to Tamar miała rację. Juda upadł bardzo nisko. Upadł tak nisko, że właściwie dla niego nie było niczym niezwykłym to, że oszukuje innych ludzi, że oszukuje nawet swoich najbliższych, że sypia z prostytutkami i jest gotów wykorzystać każdą sytuację, żeby nawet zabić tych, którzy stoją mu na drodze. Ale kiedy staje przed tym wyborem, czy stoczyć się jeszcze niżej, czy spaść na samo dno, czy zmienić swoje postępowanie, dokonuje niesamowitego wyboru. Bo widząc dowód właściwie swojej winy, widząc dowód swojego oszustwa, swojej niesprawiedliwości, mówi, ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi memu Szeli. To ona, Tamar, chociaż nie zrobiła tego w taki czysty sposób, okazała się sprawiedliwsza ode mnie, bo ja chciałem ją oszukać, bo ja byłem gotów zrobić jej coś złego, po to tylko, żeby wymknąć się z tej sytuacji. I wiecie co? W historii rodziny Przymierza to jest pierwszy zapisany fakt, kiedy mężczyzna przyznaje się do błędu. Ani Abraham, ani Izaak nigdy nie przyznali się, przynajmniej nie widzimy tego zapisane w Piśmie Świętym, do swojego błędu. Jakub był pierwszym, który przyznał się do swojego strachu. Ale dopiero Juda powiedział wprost, otwarcie przed innymi, zrobiłem coś źle. To ja jestem winny, to ja zawaliłem, to moja wina, to ja powinienem ponieść tego konsekwencje. On jako pierwszy zdobył się na wyznanie swojej winy. Nie tylko na wyznanie, ale też na zmianę swojego życia. Bo kiedy następnym razem spotykamy swojego Judę, widzimy, że on jest znowu w domu swojego ojca. Razem z braćmi, razem z Jakubem. Niedługo potem wyruszą do Egiptu, żeby spotkać się z Józefem, ale o tym jeszcze nie wiedział. Czyli to wydarzenie, ten kryzys, przed którym stanął, stał się dla niego okazją, żeby dokonać bardzo ważnego wyboru. Mogę stoczyć się jeszcze niżej, mogę spaść na samo dno, albo mimo tego, że już tak nisko upadłem, mogę nawrócić się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, i wrócić do mojej rodziny, wrócić do mojej wiary, wrócić do tego, jak powinienem żyć. I takiego wyboru dokonał Juda. W międzyczasie, to prawdopodobnie za jakieś 20 kilka lat, czytamy, że Pan był z Józefem. Józef trafił do Egiptu, trafił do domu dowódcy straży przybocznej Faraona, Potyfara i bardzo szybko, dlatego że Pan był z nim, zaczyna urastać w randze, staje się najlepszym, ulubionym sługą swojego Pana. Wiecie, właściwie całe te kilkanaście lat, które Józef spędza w Egipcie, to co tam przeżywa, to co przeżył wcześniej w swoim domu, jest bolesną, ale bardzo realną lekcją na temat tego, że na ludziach nie można polegać. Bo w jego życie przypominało niesamowitą huśtawkę. Z jednej strony był ulubieńcem swojego ojca, ale później spadł na samo dno tej studni, dlatego że nienawidzili go bracia i sprzedali go w niewolę. Kiedy trafił do domu Potyfara, dlatego że Pan był z nim, że Pan był wierny i on był wierny Bogu, bardzo szybko wzrasta do pozycji najważniejszego sługi i później w jednego dnia traci wszystko, bo nie chce pójść na to, co proponuje mu żona Potyfara, żeby z nią spał. Kiedy trafia do więzienia, czytamy, że bardzo szybko znowu staje się ulubieńcem strażnika więziennego, który powierza mu jakby opiekę nad innymi więźniami i pojawia się nawet szansa, żeby z tego więzienia się wydostać, kiedy tam trafia pod czaszy i piekarz Faraona i Józef tłumaczy im sny i oni obiecują mu, właściwie tylko jeden pod czaszy, bo piekarz krótko później zginął, obiecuje mu, że na pewno wstawię się przed tobą, przed Faraonem i zapomina o nim. Huśtawka niesamowita. Gdyby miał polegać na ludziach, to jego życie pokazało mu, że ludzka łaska, ludzka przychylność jest niesamowicie śliską sprawą. Bo jednego dnia mogą cię wynieść bardzo wysoko, następnego dnia zrzucą cię na samo dno. Tacy są ludzie. Ale na Bogu możesz polegać. I to jest to, co trzymało Józefa przez cały ten czas, przez te kilkanaście lat. I znowu nie wiadomo kiedy, bo patrzcie, Józef nie miał pojęcia, co się dzieje w domu Faraona. Nagle przychodzą do niego, do jego celi i mówią, ubierz się, idziesz do Faraona. Okazało się, że Faraon miał sen, którego nie potrafił zrozumieć. I kiedy inni nie mogli tego wytłumaczyć, podczas wtedy przypomniał sobie o pewnym Hebrajczyku, którego spotkał w więzieniu, który wytłumaczył mu jego sny. I Faraon wzywa do siebie Józefa, opowiada mu swój sen o 7 kłosach, które najpierw były pełne, a później urosły 7 pustych kłosów i zżarły te pełne. O 7 krowach, które były tłuste, a później z rzeki wyszły chude krowy i zżarły te tłuste. I mówi, nie wiem, co to znaczy. A Józef, dlatego że Bóg był z nim, że Bóg objawiał mu takie rzeczy, tłumaczy ten sen Faraonowi jeszcze więcej. Sugeruje mu, co powinien zrobić. I znowu ludzka łaska, niejakże przewrotna, jakże niespodziewana. Faraon mówi, skoro jesteś takim mądrym człowiekiem, skoro Bóg dał ci tak wielką mądrość, to ja uczynię cię namiestnikiem całego Egiptu. Ja uczynię cię premierem mojego rządu. Będziesz drugi w całym państwie tylko po mnie. I tak rzeczywiście się dzieje. Józef rano był w więzieniu, wieczorem jest drugim najpotężniejszym człowiekiem w Egipcie. I to nie z powodu tego, co ludzie o nim myślą, chociaż tak to patrząc z boku wyglądało, a dlatego, że wiedział, że Bóg był z nim we wszystkim. I te 13 lat, bo czytamy, że kiedy to wszystko się działo, Józef miał już 30 lat. Kiedy bracia potraktowali go w okrutny sposób, miał 17, nauczyło go ważnej lekcji, że to Bóg jest tym, który go przez wszystko prowadzi. Faraon dał mu nowe imię. Nazwał go tym, który widzi tajemnicę, ten, który tłumaczy sny. Co też jest wspaniałym przemianą, bo wcześniej, jak pamiętacie, Józef nosił imię, oby Bóg dodał mi jeszcze jednego syna, bo tak go nazwała jego matka. Teraz dostaje nowe imię. Teraz on sam znajduje żonę i sam zakłada swoją rodzinę. I tak jak kiedyś jego matka i jego ciocia nazywały synów, ujawniając, co działo się w ich życiu, tak samo teraz on, kiedy rodzą mu się dwaj synowie, daje im imię, które wyraża to, co on sam przeżywa. Swojego pierwszego syna nazwał Menases, znaczy zapomnieć, i mówi, bo Bóg pozwolił mi w końcu zapomnieć o wszelkiej udręce, o wszelkiej krzywdach, które mnie spotkały i o całym domu ojca mego. Pomyślcie o tym. To jest niesamowita prawda. Józef był faworytem Jakuba i zdawałoby się, że kto jak kto, ale on w tej rodzinie miał cudowne życie. Ale kiedy on sam patrzył na te lata, to wcale tak różowo nie wyglądało. Bo mówi, że jeżeli chodzi o dom ojca mego, to są rzeczy, o których wolałbym zapomnieć. Może byłem faworytem, ale to wcale nie było radosne życie. Nawet ten, który był faworyzowany, nawet ten, który miał podobno lepiej od innych, w gruncie rzeczy żył tak samo w cierpieniu, dlatego że był odrzucany przez braci, odrzucany przez innych. To faworyzowanie na nic mu się nie zdało. Czasami myślę, jak musiał radzić sobie później z tym wszystkim Menases. Nie wiem, może jako chłopiec, z trochę takim szelmowskim podejściem, kiedy ktoś go pytał, jak się nazywasz, chłopcze, to odpowiadał, zapomniałem. No, jak to mogłeś zapomnieć? Jak się nazywasz? No zapomniałem. No co ty? Przecież nikt nie może zapomnieć, nie jest twojego imienia. On mówi, ja nie zapomniałem, jak się nazywam. Ja się nazywam, zapomniałem. Był też drugi syn, który nazywał się Efraim, co znaczy płodny. Pewnie Efraim z kolei musiał zastanawiać się, czemu ci dorośli tak się znacząco uśmiechają, kiedy słyszą jego imię. Ale ono też miało znaczenie w kontekście tego, co przeżywał Józef. On mówi, bo Bóg uczynił mnie płodnym. Dał mi powodzenie, sprawił, że rozmnożyłem się w ziemi mojej niedoli. Wiecie, Józef jest człowiekiem, który był bardzo prawy. I tak jak patrzymy na niego, jego przemiana nie musiała być taka drastyczna, jak przemiana Abrahama, jak przemiana Jakuba, Ezawa, te, o których mówiliśmy wcześniej. ale on również musiał doświadczyć pewnej ważnej przemiany w swoim życiu. Musiał spojrzeć na swoją przeszłość, na to wszystko, co go spotkało i miał wybór. Czy w związku z tym będę pogrążał się w swojej krzywdzie, w poczuciu krzywdy, w tym, co zrobili mi inni, czy skorzystam z tego, co nauczył mnie Bóg, że On stoi za wszystkim i że On jest wierny nawet wtedy, kiedy ludzie odwracają się przeciwko mnie. I te imiona, to co powiedział Józef, kiedy nazywał swoich synów, pokazują, że zdecydował się spojrzeć na swoją przeszłość z Bożej perspektywy. Bo tam nie było nic dobrego. Najpierw jako nastolatek musiał walczyć z nienawiścią swoich braci. Później był sługą domu Potyfara, później był w więzieniu. Kiedy stał się tym namiestnikiem Egiptu, nawet wtedy mówił, że to jest ziemia mojej niedoli, ale mimo wszystko Bóg był wierny i Bóg mnie przez to przeprowadził. Nie mam za sobą łatwego życia, ale Bóg sprawia, że nawet w trudnych sytuacjach mogę mieć nadzieję na przyszłość. I to jest niesamowita prawda, niesamowita przemiana, drobna przemiana, ale jakże ważna w życiu Józefa, dlatego że razem z przemianą, która dokonała się w życiu Judy, ci dwaj bracia staną się kluczem do odwrócenia sytuacji w całej rodzinie. W tym momencie Józef myśli, że zostawił całą swoją przeszłość za sobą. Nie wie jeszcze, że za chwilę przeszłość przyjdzie, żeby zapukać do jego drzwi. Bo kiedy nastał głód, kiedy Józef wprowadził w czyn swój plan i zaczął sprzedawać zboże, kiedy wszystkie inne narody, które też głodowały, dowiedziały się, że w Egipcie można kupić zboże, Jakub posyła swoich synów, 10, powiedział, Beniamina z wami nie puszczę, żeby mu się nie stało coś złego, do Egiptu, żeby kupili zboże. I kiedy bracia Józefa przychodzą do Egiptu, przed kim muszą stanąć? Przed namiestnikiem samego Faraona, nie wiedząc, że to jest Józef. I czytamy, że kiedy Józef zobaczył jego pierwszą reakcją był właściwie też gniew. Zapisane, że ujrzał ich, poznał, kim oni byli i odnosił się do nich bardzo szorstko. I powiedział wprost, jesteście szpiegami. Przyszliście tutaj po to, żeby sprawdzić, co w tym kraju jest nie tak, po to, żeby później sprowadzić jeszcze większe siły i nas napaść. Nie wiedział, jak wyrazić ten swój gniew, więc wyraził go, rzucając puste oskarżenie, bo przecież wiedział, kim są ci ludzie. Oni się zarzekają, nie jesteśmy żadnymi szpiegami. I zaczynają opowiadać historię swojego życia, nie wiedząc, że Józef dobrze ją zna. Było nas 12 braci. Najmłodszy jest teraz ojcem w domu, a jednego już nie ma. Oni nie wiedzą, że Józef dokładnie wie, o kim mówią. Oni nie wiedzą, że on dokładnie wie, co stało się z tym, którego nie ma. Józef wpada w gniew. Józef mówi, nie, jesteście szpiegami. I powiem wam, że zapłacicie za to swoje niecne zamiary, za swoje szpiegostwo. Mówicie, że macie jednego brata? Dobrze. To w takim razie jeden z was pójdzie z powrotem do domu ojca i przyprowadzi go, a pozostała dziewiątka zostanie tutaj w więzieniu. To był głupi plan. W tamtych czasach wysłanie w pojedynkę jednego człowieka w podróż przez tereny objęte głodem to było tak, jakby skazanie go na śmierć. A zatrzymując 9 pozostałych, skazuje na śmierć właściwie swojego ojca i całą rodzinę tych wszystkich, którzy zostali w Kanaanie. I tutaj jest taka zaskakująca wzmianka, którą Jim Koch, kiedy opowiada tę historię, bardzo fajnie uwypukla. Czytamy, że Józef kazał ich na 3 dni wtrącić do więzienia. I Jim mówi wtedy, czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy my również mogli, kiedy ktoś wyprowadza nas z równowagi, kiedy nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, po prostu zamknąć naszych bliskich na 72 godziny gdzieś w miejscu jakiegoś odosobnienia, po to, żeby ochłonąć, po to, żeby sobie wszystko przemyśleć, po to, żeby podejść do tej sprawy mądrzej. Prawda? Józef miał tę władzę, bo był namiestnikiem Egiptu. I kiedy bracia wyszli po 72 godzinach, jego plan był już inny. Powiedział wtedy, jeden z was zostanie tutaj, pozostała 9 wróci do domu swojego ojca i wtedy przyprowadźcie mi swojego brata po to, żeby pokazać, że naprawdę, że mówicie prawdę. I ciekawe jest to, kogo wybiera, bo wybiera Symeona. Pamiętacie? Lewi z Symeonem to byli dwaj bracia, którzy, kiedy tych dwóch było razem, to szykowały się kłopoty. Więc on wybiera Symeona, jemu każe zostać po to, żeby jakby rozbić ten rozgniewany sojusz braci, bo wie, że dzięki temu przynajmniej część kłopotów może uda się uniknąć. Bracia wracają do domu, odkrywają, że mają pieniądze w swoich workach, co oczywiście wypełnia ich przerażeniem. Właściwie jest jedna rzecz, o której zapomniałem. Widzę to na slajdzie. Kiedy się dowiadują, że staną wtrąceni do więzienia, kiedy się dowiadują, jaki los ich spotka, wiecie, jaka jest reakcja? Interpretują to jako karę za to, co zrobili 20 lat temu. Zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu bratu, bo gdy nas błagał, nie słuchaliśmy go, a teraz żąda się obrachunku za jego krew. Popatrzcie, jak wyglądała ta sytuacja. No, nie było nic mowy o bracie. Józef nie powiedział im, kim jest. Kazał im tylko, oskarżył ich o szpiegostwo i wtrącił do więzienia. Oni mówią, to za to, co zrobiliśmy kiedyś Józefowi. I popatrzcie, jak to mówi o tym, co oni przeżywali. Przez 20 lat każdą złą rzecz, która im się przydarzyła, musieli interpretować jako karę za to, co zrobili swojemu bratu. I mówią wprost, nie wiedząc, że Józef to rozumie, co przeżywają. I wtedy czytamy, że Józef, widząc tą reakcję, odwrócił się od nich i zapłakał. Bo on też dobrze pamiętał tę historię. Dobrze pamiętał, kiedy był w tym dole, kiedy wołał do nich, a oni nie chcieli nic zrobić. Wprowadzają w czyn plan Józefa, wracają do swojego domu, mówią wszystkim Jakubowi, a Jakub mówi, w żadnym wypadku nie pozwolę wam zabrać Beniamina z powrotem do Egiptu. Osierociliście mnie. Nie ma Józefa, teraz nie ma Symeona, a chcecie zabrać jeszcze Beniamina. Wszystko to jest za dużo dla mnie. Ruben wtedy, najstarszy syn, mówi, ojcze, w takim razie daj nam Beniamina, a jeżeli nie wrócimy z nim, to możesz zabić dwóch moich synów. Niesamowita oferta, prawda? I ciekawe jest, że mówi, że o dwóch synów. Tak jakby chciał wyrównać rachunki. Bo Jakub nie wie, że jednego syna, przynajmniej zakładają, że już zabili. Jeżeli by zginął Beniamin, to straciłby z jego powodu dwóch synów. Więc Ruben pewnie myśli, będziemy kwita. Ale on się nie zgadza na to. Mówi, nic z tego wypadku. Ale kiedy kończy się zboże, kiedy już znowu nie mają co jeść, mówią, musimy coś zrobić. Kiedy znowu wraca pomysł powrotu do Egiptu, wtedy Juda wychodzi z inną propozycją. Juda mówi, daj nam Beniamina, my pójdziemy po zboże, a jeżeli coś się temu chłopcu stanie, to ja będę przed tobą odpowiedzialny. Nie moi synowie, nie będzie wyrównywanie rachunków, ale ja sam biorę na siebie odpowiedzialność za to, żeby twojego syna przyprowadzić z powrotem. Idą do Józefa i znowu stają przed namiestnikiem Egiptu, chociaż Józef zobaczył ich z odległości i kazał swojemu zarządcy wprowadzić ich do domu. I to jest taka ciekawa, bardzo zabawna w ogóle sytuacja. Bo kiedy stanęli w domu Józefa, są otoczeni właściwie jego sługami, są w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, jak pierwszą reakcją jest to, że teraz na pewno wezmą do niewoli nas i osły nasze. Myślę, że taka bardzo charakterystyczny humor autora Księgi Rodzaju, bo nie wiem, czy Egipcjanie mieli w zwyczaju brać do niewoli zwierzęta wszystkich swoich wrogów, czy też z drugiej strony braciom Józefa tak bardzo zależało na tych ich osłach, że bali się, że oni również tracą do niewoli. Ale tak to zinterpretowali. Może to były jakieś takie osły obronne. Wiecie, na Dalekim Wschodzie mieli już wtedy słonie bojowe, więc może ich osły też były jakoś w sposób wytrenowane do walki. A może to jest po prostu taka humorystyczna uwaga, którą znajdujemy w tym jednym tekście. W każdym razie boją się tego, co się spotka. Boją się, bo wiedzą, że wyszli z tego Egiptu z pieniędzmi i kiedy pojawia się służący Józefa, mówią mu, chcemy oddać te pieniądze, które mieliśmy, bo ktoś zrobił jakiś błąd. On mówi, nie, nic się nie stało, wasze pieniądze trafiły do mnie. A teraz odpocznijcie trochę, bo dziś wieczorem mój Pan będzie jadł z wami posiłek. I rzeczywiście wieczorem przychodzi Józef. Kiedy widzi swoich braci, a szczególnie kiedy widzi Beniamina, znowu bardzo się wzruszył. Kiedy widział go po raz ostatni, Beniamin był prawdopodobnie małym chłopcem. Może 10-latkiem. Teraz widzi przed sobą prawdopodobnie 20-kilkuletniego, 30-letniego mężczyznę, którego nigdy wcześniej takim nie widział. To jest syn tej samej kobiety, tego samego mężczyzny. To jest jego rodzony brat. I widząc go, widząc to, co go minęło, Józef nie może za sobą zapanować. Czytamy, że wychodzi od swoich braci i płacze. A później odbywa się uczta, w której Józef zaczyna wprowadzać w czyn swój masterplan, jak to teraz byśmy powiedzieli, swój genialny plan zatrzymania przy sobie Beniamina. Czytamy, że on posadził wszystkich braci po kolei, od najstarszego do najmłodszego, pokazując im wyraźnie, że ktoś wie coś o ich rodzinie. I bracia byli tym zdziwieni, byli tym przerażeni, że nagle ktoś w taki sprytny sposób posadził ich, jeden obok drugiego. I co więcej, kiedy posyła im potrawy ze swojego stołu, bo Józef jako Egipcjanin musiał siedzieć przy innym stole, Beniaminowi posyła 5 razy więcej. Wiecie, to było nic innego, jak odegranie sytuacji, w której on sam się wychowywał. W tym krótkiej uczcie pokazuje im, że ja wiem, jacy wy jesteście, jak się rodziliście i ja będę faworyzował syna Jakuba i Racheli. Tego, którego faworyzował Jakub, tego, który pewnie był jedynym pocieszeniem swojego ojca przez te lata, które minęły. I następnego dnia, kiedy wysyła ich... jeszcze nie ten slajd. Kiedy wysyła ich z powrotem, tłumaczy swojemu słudze istotę swojego planu. Bo wiecie, nie wiem, czy zastanawialiście się, czemu Józef nie pokazał się swoim braciom wcześniej? Czemu nie powiedział im od razu, kim jest? Czemu nie pojednał się z nimi od razu? Dlatego, że nie wiedział, czy chce to robić. Nie wiedział, czy jest, czy powinien to zrobić, czy może im zaufać. Z jego perspektywy oni byli dla niego kłopotem, bo mieszali mu w jego nowym życiu. Ale kiedy widział Beniamina, postanowił, że ja chcę zrobić coś, żeby tego chłopca mieć przy sobie. Jego plan był bardzo sprytny. Wszyscy znowu dostają pieniądze do swoich worków, ale do worka Beniamina kazał włożyć swój srebrny kielich. Po to, żeby później wysłać wojsko, straż za swoimi braćmi i powiedzieć, ten, który mnie okradł, zostanie moim niewolnikiem. I popatrzcie, jaka sytuacja jest. Nie? To się wszystko dzieje poza domem Józefa i oni mogą odejść, zostawiając swojego najmłodszego brata, dlatego że to Egipcjanin tak zażądał, bo temu młodemu chłopakowi strzeliło coś do głowy, żeby ukraść coś z domu namiestnika Faraona, nigdy nie ujawniając przed swoimi braćmi, kim naprawdę jest, ale zatrzymując dla siebie Beniamina, któremu później by pewnie powiedział, że jest jego bratem. A bracia znowu staną przed sytuacją taką, jaka była 20 kilka lat temu. Że oto faworyzowany przez wszystkich syn Jakuba i Racheli będą mogli go porzucić. Nie będą musieli go zabijać, nie będą musieli sprzedać go w niewolę. Wystarczy tylko, że zostawią go Egipcjanom, bo sam sobie na to zasłużył. I ten plan zostaje wprowadzony w czyn. Bracia wyjeżdżają, Józef posyła straż za nimi i rzeczywiście okazuje się, że kubek jest w worku Beniamina. I kiedy bracia mówią wcześniej, kiedy w ogóle zostali oskarżeni, jeżeli kogokolwiek to znajdziesz, to ten człowiek zginie, a wszyscy inni będą twoimi niewolnikami, sługa Józefa mówi, nie, to nie tak ma być. Ci, u których nie będzie tego kielicha, mogą pójść wolno, a niewolnikiem zostanie tylko ten, u którego znajdziemy ten kielich. I znajdują go w worku Beniamina. I wtedy bracia stają przed wyborem. Czy zachowują się tak, jak zaplanował Józef? Zostawią swojego najmłodszego brata i wrócą do swojego ojca wolni od winy, bo przecież to Egipcjanie tak zrobili. Czy spróbują stawić się ze swoim bratem? I czytamy, że wszyscy wrócili z Beniaminem. I kiedy stanęli przed Józefem, kiedy Józef mówi, po co tu przyszliście? Tylko ten jeden, który ma ten kielich, będzie moim niewolnikiem. Oni mówią, nie, wszyscy chcemy być. I wtedy Juda staje przed Józefem i zabiera głos w obronie swojego brata. Juda, który też 20 kilka lat wcześniej był tym, który podsunął innym braciom pomysł, co mają zrobić. Juda przypomina Józefowi całą historię tego, co się wydarzyło. O tym, jak pierwszy raz tu byli, jak opowiedzieli o swojej rodzinie, o tym, jak Józef kazał im przyprowadzić swojego najmłodszego brata, jak oni poszli, powiedzieli o tym ojcu i ojciec zupełnie nie chciał się na to zgodzić i o tym, co powiedział ojciec do nich. On mówi, kiedy ojciec usłyszał o całej tym pomyśle, nie chciał puścić z nami Beniamina. I rzekł sługa twój, czyli nasz ojciec do nas, wy wiecie, że 2 synów urodziła mi żona moja. Okej, ktoś tu nie umie liczyć. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Naftali, Dan, Gad, Asher, Zebulon, Isachar, Józef i Beniamin. Jakby nie liczyć, było ich 12. Jakby nie liczyć, były 4 kobiety, a nie 1 żona. Ale Jakub, chociaż akceptował swoich synów, w takich chwilach emocjonalnej rozterki mówił wprost, jak on patrzy na tą rodzinę. Wy wiecie, że ja mam 2 synów i miałem 1 żonę. Czyli tak jakby powiedział wprost Judzie i wszystkim swoim braciom, wy wiecie, że wy się dla mnie nie liczycie. I teraz Juda stoi przed Józefem. Teraz Juda stoi przed wszystkimi swoimi braćmi i powtarza słowa swojego ojca. Bo on powiedział nam wprost. Ja mam 2 synów i miałem jedną żonę. Jednego już nie ma, więc jeżeli teraz tego drugiego stracę, to przyjdzie mi tylko umrzeć. Juda mówi wprost o tym, jak wyglądała jego rodzina. I wypowiadając te słowa, kiedy jest się tym odrzuconym synem, nie jest łatwo. Kiedy jego bracia stają z boku i słyszą i wiedzą dokładnie, o co chodzi, im też nie jest łatwo. I mają wszelkie prawo być rozgniewani, mają wszelkie prawo zrobić coś, żeby znowu zaszkodzić swojemu ojcu. Przynajmniej tak byśmy pomyśleli. Ale Juda jest już innym człowiekiem. Opowiada o tym, jak on zobowiązał się przed ojcem, że przyprowadzi Beniamina z powrotem. I mówi coś więcej. Jakże ja mógłbym wrócić do mojego ojca bez tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, jakie by go dotknęło. Gdybym ja wrócił do domu bez Beniamina, ja sam nie zniósłbym tego, co dzieje się z moim ojcem. Moim ojcem, do którego ja sam mógłbym właściwie nie istnieć. Juda nie był już tym samym dwudziestokilkolatkiem, który wpadł na pomysł sprzedania Józefa. Przez ten czas, który minął, sam stracił żonę, stracił dwóch synów, upadł bardzo nisko i kiedy był już właściwie bliski dna, postanowił wrócić do Boga. I kiedy patrzy na swojego ojca, kiedy patrzy na swoją rodzinę, mówi sobie, jeżeli ktoś nie zacznie mówić prawdy o tym, jacy my jesteśmy, jeżeli ktoś nie zacznie mówić prawdy o tym, jak się wychowaliśmy, w jakiej chorej rodzinie żyjemy, jeżeli ktoś nie przestanie patrzeć na to, jak sobie wiele krzywdy wyrządziliśmy, to się nigdy nie skończy. I kiedy pojawia się znowu ta rozterka, zostawić Beniamina, ratować siebie czy nie, Juda mówi, dosyć tego. Już raz to zrobiliśmy, teraz tego nie zrobimy. I wiecie, Józef stoi przed Judą i patrzy na swojego brata, którego nigdy wcześniej nie znał. Bo oni jego zostawili. Bo oni jego porzucili. Ale teraz widzi tych braci, którzy jak jeden mąż wracają po to, żeby ratować innego syna Racheli. Po to, żeby ratować innego faworyta swojego ojca, chociaż wszyscy dobrze wiedzą, że żaden z nich nie liczy się dla Jakuba. Widzi braci, których nigdy wcześniej nie miał. I już nie jest w stanie tego więcej wytrzymać. Czytamy, że wtedy Józef nie mógł już się opanować i zapłakał tak głośno, że usłyszał go cały dwór Faraona. Bo zobaczył swoich braci, że w ich życiu dokonała się przemiana. I to jest niesamowity moment w historii tej rodziny. Bo nagle ci dwaj, Józef i Juda, mieli okazję odwrócić całą tą chorą sytuację, w której żyła ta rodzina przez kilkadziesiąt lat. Przez to, czemu sami doświadczyli. Gdyby nie to, że Juda kilkanaście lat wcześniej upamiętał się, wyznał swoją winę i wrócił do Boga. Gdyby nie to, że Juda był gotów powiedzieć prawdę o swojej rodzinie, nawet tą prawdę, która bardzo bolała. I gdyby nie to, że Józef był w stanie spojrzeć na swoją przeszłość i nie myśleć o swoich krzywdach, ale popatrzeć na to jako na dowód Bożej wierności, ta rodzina nigdy by się nie pojednała. Ta rodzina do końca by już żyła w tej chorej tajemnicy, w tym chorym zagubieniu. Ale Józef odpowiada im, kiedy bracia są przerażeni, kiedy dowiedzieli się, kim on jest naprawdę, on mówi, nie bójcie się, bo chociaż wy zamierzyliście zło przeciwko mnie, ja wiem, że Bóg nad tym wszystkim czuwał po to, żeby nas uratować. Nie tylko oni żyją w chorych rodzinach. Nie tylko Juda, nie tylko Józef, nie tylko rodzina Przymierza mają ze sobą trudne życie. Ale ta historia, tak jak się kończy w tym momencie, tych dwóch braci pokazuje, że nawet najgorszą, najbardziej chorą, najbardziej pokręconą sytuację można odwrócić, jeżeli tego chcemy, jeżeli jesteśmy gotowi przyjść do Boga, uznać swoją winę, jesteśmy gotowi przyjść do Boga i powiedzieć prawdę o sobie samych, o krzywdach, które nam wyrządzono, jeżeli jesteśmy gotowi spojrzeć na naszą przeszłość i powiedzieć sobie, nie będę interpretował siebie jako ofiarę, nie będę rozpamiętywał krzywd, ale uchwycę się Boga, bo On jest wierny. To były te dwa elementy, które wprowadzili Juda i Józef. I to dzięki nim, dzięki tym dwóm braciom, historia tej rodziny potoczyła się zupełnie inaczej. Historia tej rodziny odwróciła się niemalże o 180 stopni, bo oni się pojednali i wyszli z tej ciemności, w której tkwili przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Czytamy później, że kiedy Jakub dowiedział się o tym, że Józef żyje, że on sam jakby odżył na nowo. I przyjechali wszyscy do Egiptu. I zamieszkali wszyscy z Józefem. I znowu byli wszyscy razem. Zmiana naszego życia jest możliwa, ale będzie bolesna. Bo będziemy musieli przyznać się do tego, co sami zrobiliśmy. Będziemy musieli powiedzieć prawdę o sobie i o naszych bliskich. I będziemy musieli spojrzeć na twoją przeszłość z perspektywy Bożej wierności. Ale warto. Bo ta historia pokazuje nam, że z Bogiem nawet najbardziej pokręconą sytuację można wyprostować.